Dobrze, kochani, to ja już przejdę do tego, co dzisiaj dla was mam. I słuchajcie, ja chciałam mówić o oddaniu wynikającym z miłości. I wiecie, to jest takie coś, co Pan Jezus włożył mi w serce od jakiegoś czasu. I zacznę od takiego wersetu, mam nadzieję, że was rozbawi, a nie pogrąży. Ostatnio jest takie modne słowo, modne hasło, tak? Twój ból jest większy niż mój ból. Więc ja je dzisiaj wykorzystam, żeby wam powiedzieć, że słuchajcie, jeżeli twój ból będzie większy niż mój ból i oddasz go Jezusowi, to na pewno posłuży do uzdrowienia twojego serca, tak? Czy jeżeli twój ból będzie większy niż czyjś ból, tak? I oddasz go Jezusowi, to na pewno będzie to do uzdrowienia twojego serca. Natomiast jeśli go nie oddasz Jezusowi, to na pewno będzie niszczył twoje relacje, tak? Więc jeżeli chodzi o ten ból, to ból, który jest większy niż ból innych, czyli my myślimy, że nas bardziej boli niż kogoś innego boli, tak? Nas bardziej niż kogoś innego, to on zawsze będzie niszczył nasze relacje. Jeżeli natomiast my z tym bólem przyjdziemy do Jezusa, to na pewno te relacje nie będą zniszczone, będą odbudowane i my będziemy odbudowani. I widzisz, ja chciałam tutaj zadać takie pierwsze pytanie, bo mamy tu mężów, mamy tutaj żony albo samych mężów, ci będą bezpieczniejsi dzisiaj, tak? Czyli słuchajcie, która z obecnych tu żon nie zna jeszcze wad swojego męża? Pomachaj do mnie ręką, jeżeli nie znasz jeszcze wad swojego... Monika nie zna. Także zaraz przygotujemy team uzdrowienia, który będzie się modlił o otwarcie oczu. Także jeszcze ktoś się zgłasza tu na tej sali? Nie? Nie. A teraz drogi bracie, drogi mężu, czy jeszcze nie znasz wad swojej żony? Czy jest to jakiś mężczyzna, który nie zna wad swojej żony? Arturze, może ty? Nie. Nie. Ktoś jeszcze... Szukam. Okej, czyli żaden mężczyzna nie potrzebuje uzdrowienia. Dobra. Natomiast, a może jest tutaj jakiś człowiek, który nie zna jeszcze wad swojego rodzinnego domu, tak? Czyli tego domu, z którego wyrósł, czyli domu matki i ojca. Jesteś tutaj na tym miejscu, będziesz pierwszy w kolejce do uzdrowienia wewnętrznego. My to praktykujemy. Okej, czyli wszyscy już poddaliście się po pierwszym podniesieniu ręki, rozumiem. Okej, dobra. I teraz zobaczcie. Jeżeli natomiast nie znasz wad swojego kościoła, i to, kochani, ja nie mówię tylko do was, drogowicze, bo was dzisiaj bym tym słowem dosyć tak oskubała, ale ostatnio miałam bardzo dużo rozmów z różnymi liderami i liderami, którzy słyszą pod liderami w różnych kościołach. Już myślałam, że taka ilość telefonów w tygodniu się nie zdarza, ale się zdarza. Dlatego mówię również do tych ludzi, którzy słuchają nas w internecie. Mówię to dla was, dlatego że dzisiaj będę troszeczkę ostro mówiła na początku. Później już będzie lżej. Okej, dobra. Czyli jeżeli nie znasz jeszcze wad swojego kościoła, to przyjdź do mnie, ja ci powiem, do kogo masz iść i kto ci opowie o wadach tego kościoła. Także szczególnie ty, który jesteś młody, czy jesteś nowy w naszym kościele, to ja cię bardzo zachęcam, przyjdź do mnie. Ja wiem, kto mówi źle w Warszawie o swoich pastorach, wyślę cię do niego, dowiesz się wszystkiego, najczarniejszych rzeczy. Jeżeli to wytrzymasz i po tym powiesz, teraz jestem w stanie kochać ten wadliwy kościół, to będziesz w domu, okej? Okay? Czyli dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli my jesteśmy z kimś, z drugą osobą, którą bardzo lub mniej kochamy, jeżeli my jesteśmy w jakiejś społeczności, traktujemy ją jako taką naszą społeczność, jako nasz dom, to my bardzo często w pewnym momencie widzimy wady, które ma ta społeczność, ta druga osoba. Wiecie, ja wiem, jak to jest, jak jeszcze nie mamy tu aż tak młodych dziewczyn, ale mamy takie, które jeszcze mężów nie mają. Także ja ci mówię, że na początku, jak poznajesz tego mężczyznę, to on naprawdę jest jak Pan Jezus. On tak samo wygląda, on tak samo zachowuje się, on po prostu naprawdę nieba ci przychyli, on jest po prostu naprawdę jak kość z kości Pana Jezusa. Później troszeczkę zaczyna wyglądać inaczej i wręcz przybiera taki inny pozór, tak? Ale wtedy uczysz się go naprawdę kochać, wtedy uczysz się naprawdę z nim być. I to jest jakby, to jest pewna rzecz, w której my funkcjonujemy, są takie, tak, takie fajne o kobietach dowcipy, tak, że miłość do kobiet, no jak to jest miłość, zamyka ci oczy, wypada bokiem, coś takiego było, tak? Takie były jakieś, nie pamiętacie tego, no to na babskich zawsze o tym mówimy, ale nie pamiętam, jak to brzmiało. Okej, ale słuchajcie, o czym mówię? Ostatnio spotkałam się z Panem Jezusem, zaprosił mnie na piknik, jedliśmy arbuzy, tam jeszcze inne rzeczy jedliśmy, ale arbuzy są ważne. I widzisz, i on powiedział do mnie takie słowo, że oddanie musi wynikać zawsze z miłości. A potem zaczął mi to tłumaczyć. Wiesz, jak ja słucham takich słów, to one mi czasami nie pasują, bo myślę sobie, ale o coś chodzi z tym oddaniem? No, nie ten kierunek, tak? I kiedy Pan Jezus usiadł obok mnie, to powiedział do mnie, że oddanie, które wynika z miłości, ale do mnie, tak? Jest naprawdę oddaniem, które jest w stanie zmienić wszystko. Jest miłością, którą możesz dać innym, która naprawdę jest w stanie zmienić ludzki ból, zmienić ludzkie serce i którą jesteś w stanie wytrzymać. I to samo jest, słuchajcie, z oddaniem oblubienicy, tak? Jeżeli ja kocham Jezusa, jeżeli ja jestem blisko Niego, tak, to ta miłość wynikająca z mojej relacji z Nim, z mojej miłości do Niego, ta miłość powoduje, że ja jestem w stanie po prostu z oddaniem kochać mój dom, z oddaniem kochać po prostu moją wspólnotę. Jeżeli natomiast ja, moje oddanie wynika z mojej miłości, którą ja doświadczam od wspólnoty, z mojej miłości, którą ja doświadczam od mojego męża, tak? Z mojej miłości, którą ja doświadczam od swoich rodziców, a nie z Jezusa, to zawsze to oddanie nie będzie całkowite albo będzie zwykłym służeniem. Rozumiecie tą różnicę? Jest jeden, który jest pełnią miłości, to jest Jezus Chrystus. I słuchajcie, tak naprawdę to On już zapłacił tą cenę oddania. Jeżeli my po prostu rozumiemy cenę oddania, którą zapłacił Jezus Chrystus, czyli oddał swoje życie z miłości do nas, nawet chociaż my Go jeszcze nie wybraliśmy, nawet wiedząc, że niektórzy z nas nie wybrali Jego, On wybrał nas i postanowił umrzeć za nas, tak? To jest najwyższy wyraz miłości, o której mówimy. Jeżeli my z tego oddania, z tej Jego miłości zaczynamy służyć innym, to my naprawdę, naprawdę chodzimy w Bożej łasce, w Bożej miłości. Jeżeli natomiast nasze oddanie wynika z miłości, której doświadczamy od ludzi, tak, to zawsze będzie pewien rodzaj służenia. Służenia, czyli bycia sługą. I widzisz, nie wiem jak wy, ale ja jak czasami obserwuję, szczególnie na Starym Mieście, teraz tam nie chodzimy, ale to jest takie modne miejsce do ślubów, tak? Ale też różne parki i tak dalej. Obserwujemy nieraz pana młodego i oblubienicę. Macie takie doświadczenie, tak? No szczególnie my dziewczyny, bo może wy mężczyźni to nie, tak? Ale my patrzymy, jaką on sobie tą babkę wybrał, nie? No i oczywiście tutaj zaczyna się cały młyn, bo na przykład, o, ona jest wyższa, on jest niższy. O, ona jest gruba, on jest chudy. Boże, jaki on jest gruby, a ona taka chuda. Jak on mógł kogoś takiego wybrać? Jaką ona ma suknię, tak? I idziemy w takim tonie, że zaczynamy patrzeć albo mówimy, ale piękna, to jest prawdziwa oblubienica. Wiesz, my mamy takie coś w sobie, ale jakby my nie znamy serca oblubieńca. My nie rozumiemy, dlaczego ten oblubieniec taką oblubienicę wyrwał. My nie wiemy, dlaczego po prostu coś między innymi kiedyś zaiskrzyło, tak? I my nie patrzymy, wiesz, dlaczego tak się stało, bo nie jesteśmy w stanie rozpoznać serca oblubieńca. I wiesz, i tak samo jest z naszym oblubieńcem, z Jezusem Chrystusem. On nas wybrał nas wiedząc o wszystkich naszych wadach. My czasami się zachowujemy tak, jakbyśmy mieli zaskoczyć Go tym, że nagle coś odkrył. Tak? Czyli wycofujemy się z życia z Bogiem, czy wycofujemy się z życia ze wspólnoty, bo jesteśmy przerażeni, że On coś odkrył, tak, bo my zobaczyliśmy nasz własny grzech. No otóż On już o tym wiedział, tak? Czyli On wiedział o tych wszystkich twoich wadach, o tych wszystkich twoich zaletach, o tych wszystkich rzeczach, które uważasz, że są czymś niedobrym. Wiesz, ja rozmawiam z różnymi dziewczynami, tam i mówi, bardzo często przychodzi do mnie piękna kobieta i mówi do mnie, że ja jestem taka ohydna i brzydka. Ja tak patrzę na nią i próbuję to dostrzec, gdzie ta ohyda jej jest. No bo wiesz, powinnam tak zgodnie z tym, jak ona się czuje, z nią pracować, tak? I słuchaj, nie widzę, tak? Za mała, ja jestem za niska, ja za wysoka, ja za szczupła, ja za gruba, ja bym chciała mieć to, ja bym chciała mieć tamto, tak? Ja sobie myślę, no po prostu to, jak ludzie o sobie myślą, nie zauważając tego, co widzi w nich Bóg i nie zauważając tego, że jak przyjdzie ktoś i pokocha tą drugą osobę, to będzie dla niego najlepsza osoba. Najpiękniejsza osoba, on w niej zauważy wszystko. I co więcej, pod wpływem, jak już sami wiecie, tej osoby, ta oblubienica się zacznie zmieniać. Oblubienica zawsze zmienia się pod wpływem oblubieńca. Ona pięknieje, ona się inaczej zaczyna zachowywać. I słuchajcie, jeżeli nie dbasz o swoją żonę, to widać, że ona nie pięknieje. Jeżeli nie jesteś dla niej miły, to widać, że zmarszczki na jej czole rosną. Chyba, że ma już po 50, to takie jest natural, wdzięk. Tak? Czyli jeżeli po prostu twoja oblubienica jest zasmucona, to ty jesteś tym oblubieńcem, który ma na to wpływ. Tak? I teraz widzisz, to jest bardzo trudne, żeby coś zrobić, żeby ten wpływ był dobry. Więc jeżeli zawiesisz się na oblubieńcu, zawiesisz się na nim, to będziesz naprawdę się uczył oddania. I kiedyś słuchałam sobie danego Silka, który mówił o takim oddaniu i on powiedział, jest taki moment w małżeństwie, w którym tak się poranimy, w którym albo jedno z nas ma taki kryzys, że drugi naprawdę nie jest w stanie go zdzierżyć. Ale mówi, wtedy z powodu miłości my zaczynamy służyć, my jesteśmy oddani. I my zaczynamy w tym oddaniu służyć, pomimo tego, że nie czujemy z tej strony miłości. I słuchajcie, to jest w stanie zmienić naprawdę wszystko. To jest w stanie zmienić naprawdę wszystko w naszym życiu. I wiesz, ja przeszłam z Panem Jezusem takie sytuacje, w których On był ze mną, pomimo tego, że ja czułam się jak odstępca, że ja byłam daleko, nie mogłam z Nim rozmawiać, nie chciałam z Nim rozmawiać, czułam się taka grzeszna i czułam się tak źle. A On przychodził do mnie i dotykał mnie, przychodził do mnie i mówił do mnie. I to przemieniało moje życie. Czyli takie oddanie wynikające z miłości, ono jest w stanie zmienić naprawdę wszystko. Ono jest w stanie spowodować, że zupełnie inaczej wyglądamy. I wiesz, i podobnie jest, kiedy my przychodzimy, mówiąc o tej miłości, mówiąc o miłości w małżeństwie, tak? Podobnie jest, kiedy my przychodzimy do jakiegoś domu, do jakiejś oblubienicy, którą w tym momencie jest Kościół, tak? My przychodzimy i zaczynamy po jakimś czasie widzieć te wady, tak jak widzimy w jakiejś rodzinie, jak widzimy w jakichś miejscach, tak? Mam nadzieję, że znacie moje wszystkie wady, no może nie wszystkie, tak? Możecie sobie wyznać swoje sobie nawzajem, już się do tego przyzwyczajam powoli, tak? Ale po prostu, słuchajcie, ciekawe jest to, że kiedy my przychodzimy do jakiegoś domu i jesteśmy w nim jakiś czas, to najpierw uważamy, że to jest w ogóle najpiękniejsze, najcudowniejsze miejsce na świecie, no a później zaczynamy widzieć, że on ma swoje wady, tak? I słuchajcie, to co wam mówiłam, przyjdźcie do mnie, przyprowadzę was, również wy drogowicze, tak? Ktoś wam pokaże wszystkie nasze wady, żebyśmy już nie grali w ciemno, że to jest cudowne miejsce. Żania, zapraszam cię. Okej, dobra. Czyli słuchajcie, bardzo często, kiedy ludzie się zjawiają w swojej społeczności, tak, we swojej wspólnocie, oni zaczynają widzieć, że na przykład liderzy czy lidery, są oni za ostrzy, są za słabi, są za mało duchowi, są za dużo duchowi, tak? I tak samo w takich rzeczach dotyczących... Jeżeli my dorastamy pod autorytetem ludzi, którzy jakoś funkcjonowali, my też zaczynamy to porównywać, tak? Ale dla mnie tutaj bardzo ważne jest takie pytanie, tak? Po co my zostaliśmy skierowani do danego miejsca? Co to miejsce nam ma dać? My mamy taką zasadę na wiatrołapie, która mówi, że musisz najpierw wziąć, żeby coś dać. I słuchajcie, ja zauważyłam to u wielu gości, nawet znamienitych, którzy przyjeżdżali i oni nie byli się w stanie przebić, żeby coś dać, dlatego że ciągle nie wzięli. I pamiętam, jak jedna dosyć znana kobieta przyjechała na wiatrołap i tak się zmagała. Ona naprawdę miała bardzo duży taki przełom w różnych miejscach w kraju, w Anglii, bo ona tam była takim apostołem, tak? A tutaj nie potrafiła się przebić do naszych serc. I pamiętam, że wtedy Duch Święty przypomniał mi to serce. Ona musi coś tu wziąć, żeby móc dać. I pamiętam, wtedy Liliana z nią rozmawiała i mówi do niej tak. Niektórzy z was to już pamiętają. Mówi do niej tak. Widziałam cię, jak siedzisz w pokoju, siedzisz na kanapie, jesteś cała zawinięta w koc, tak? I mówisz, czemu ja tu nie usługuję po 4 godziny, tylko 1 godzinę? Już jestem taka zmęczona, nie dają mi głosić, nie mogę nic więcej zrobić. Co ja mam tu zrobić w tym miejscu? Jak ja mam to zrobić, żeby tu więcej robić, nie? I Liliana przyszła do niej, a ona spojrzała na nią i powiedziała, dziękuję ci bardzo, nie? I później Liliana przyszła do mnie. Więc ja prawie zemdlałam, tak, jak ona mi powiedziała. Ale oczywiście ona powiedziała, dziękuję ci bardzo, więcej nie chciała z nią rozmawiać. Po czym, słuchajcie, ta kobieta przyszła do mnie i mówi, słuchaj, ja ci powiem, siedzę tutaj i nie wiem, po co ja tu przyjechałam. I nie wiem, po co ja tu przyjechałam, bo czuję, że nie mogę się przebić do przodu. Ale mówi, Bóg zaczął leczyć moje serce. Bóg zaczął leczyć moje serce i pokazał mi, i tata był bardzo znanym usługującym, on bardzo dużo fajnych rzeczy w Polsce zrobił dla nas, dla liderów, dla pastorów tam 20 lat temu i wcześniej, tak? I ona zaczęła nam opowiadać o swojej sytuacji rodzinnej, o tym, jak ona jako dziecko, kiedybyś była taka zasada, że wyjeżdżasz na misję, na przykład ona była akurat w Indiach i musiałaś chodzić do takiej prywatnej szkoły dla ambasadorów i dla misjonarzy, tak? Więc ona tą szkołę od tego miejsca, gdzie rodzice mieli swoją misję, ona tą szkołę miała 2000 kilometrów. Więc jechała najpierw samoautem, później pociągiem, później się przesiadała do samolotu i dopiero tam lądowała. I rodzice ją tam wysłali, kiedy ona miała 7 lat. Tam wszystkie listy, które wracały z tej szkoły, były bardzo kontrolowane. Ona nie mogła nic napisać, bo od razu nauczyciele skreślali, czy jak napisała, źle się czuję, mam bardzo zły tutaj czas i jestem źle traktowana, to oni to wszystko wykreślali, mogły tylko takie dobre listy iść, jak tam jest dobrze w tej szkole. I ona w tej szkole została zgwałcona, mając 10 lat. I mówi, że co wracała do rodziców, a wracała 3 razy w roku, to nigdy im o tym nie powiedziała. Bo mówi, zawsze jechała tylko na kilka dni albo na tydzień i tak się zabierała za to, ale nie chciała im nic mówić. I mówi, ja nigdy tego matce nie wyznałam, tak? I później jej brat pojechał do tej samej szkoły i ten brat dostał załamania nerwowego i do tej pory jest chory, tak? I wiesz, i ona to wszystko wylała nam, to znaczy to nie jest tajemnica, tak? Ja mogę o tym mówić, bo ona już później w nauczaniach o tych rzeczach wspominała. Także ja nie mówię o czymś, co było prywatnie powiedziane i niepowiedziane więcej. W każdym razie ona powiedziała, że ja zobaczyłam, że moje serce nie jest uzdrowione, że ja nigdy nie stanęłam w takim miejscu z moimi rodzicami, żebym ja mogła powiedzieć im prawdę, tak, co tam się stało, tak? I że nie miałam tej odwagi, żeby oni mnie wsparli i powiedzieli co takiego było, nie? Więc podobnie jest w różnych miejscach, że tata nas gdzieś przyprowadza i my od razu szukamy takiego miejsca, czy my możemy służyć, czy my możemy coś robić. A tak naprawdę my trafiamy w każde takie miejsce, jeżeli jesteśmy już dłużej wierzący, z różnymi naszymi problemami, z różnymi naszymi przejściami. I tata wcale nie jest zainteresowany tym, żebyśmy wchodzili od razu w służenie. On jest zainteresowany tym, żeby dotykać naszego serca, żeby ta Jego miłość mogła do nas wpływać, przemieniać nas i żeby z tego miejsca wychodziło nasze, żeby z tego miejsca wychodziło nasze oddanie, żeby z tego miejsca spotkania z Nim i takiego przyjęcia nas w tych wszystkich bólach, w słabościach, które mamy, wychodziło to spotkanie, to bycie z Nim, to miejsce służenia, ale właśnie w ten sposób oddania. I widzisz, kiedy ja przychodzę do domu ojca, kiedy ja przychodzę do domu moich rodziców, to ja mogę naprawdę robić wszystko, ale naprawdę nie mogę im przestawiać mebli i też nie mogę pouczać ich dzieci. Ja jestem przewrażliwiona, jak ktoś mi zaczyna przestawiać dzieci. Ponieważ to są dzieci pastorskie, to wiecie, to są dzieci, które wszyscy chcą zmieniać, do których wszyscy coś mają. Więc ja tutaj mam bardzo takie twarde granice pod tytułem zostaw moje dziecko. Są osoby, które mają nad nim autorytet i ja, tak? Rozumiecie? I to jest bardzo ważne w naszym Kościele, żebyśmy też takie rzeczy szanowali względem naszych dzieci, że to nie jest miejsce, gdzie wszyscy dorośli mogą jakby przestawiać nasze dzieci. To jest nasz dom i my decydujemy, kto ma do tego prawo, jak my chcemy pozwolić na to i to jest bardzo ważne. I słuchajcie, czyli kiedy ja przychodzę do jakiegoś miejsca, to ja nie mogę przestawić komuś mebli. Ja nie mogę przestawić komuś dzieci. Czy jak przychodzicie do czyjegoś domu, tak? Nie byliście tam nigdy, albo pierwszy raz jesteście, od razu wchodzicie i mówicie, wow, jaki piękny układ mebli, wow, jakie grzeczne dzieci, wow, jak świetnie jest. Nie, przeważnie wchodzimy i widzimy, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to jest fajne, to jest niefajne, to dobrze wygląda, to nie wygląda. Tak ma każdy. Ale nie przychodzimy i nie zaczynamy przestawiać mebli, mówiąc, tak będzie fajniej. Tak będzie lepiej wyglądało. I pamiętam, jak Wiola, bo opowiadała nasza Wiola, misjonarka, tak, która wiele lat była w Afryce, pracowała u Heidi i ona mówi, że to było takie typowe, jak przyjechała nowa grupa studentów z Ameryki, tak, którzy byli przeważnie już jakimiś liderami, jakimiś ludźmi. Oni pierwsze, co przychodzili, to przychodzili do nich i mówili, jak najlepiej tu pozmieniać rzeczy, jak to powinno wyglądać, żeby chodziło, jak to ma wyglądać, żeby się zgadzało z wizją. Słuchajcie, oni jeszcze wizji nie znali, jeszcze nie znali DNA, ale już widzieli, jak rzeczy robić lepiej. I słuchajcie, fantastyczne jest to, że my tą zdolność robienia rzeczy lepiej mamy od Pana Boga. Naprawdę. To nie jest zdolność od diabła. To jest zdolność od Pana Boga. Tylko prawda jest taka, że my za każdym razem musimy rozumieć, że nie możemy dochodzić do przestawiania mebli. Słuchaj, jak ja przeprowadziłam się do Krakowa, myśmy wtedy byli po ruchu wiary i jak byliśmy w ruchu wiary, to my wiedzieliśmy, jak Kościół powinien wyglądać. że Kościół ma wyglądać tak, tak, wszyscy mają chodzić w wierze, uwielbienie ma być pełne mocy, wszyscy muszą przeskakiwać, wszyscy muszą się poruszać, wszyscy muszą podskakiwać, tak jak pastor, tak, wszyscy muszą tak samo się zachowywać. No i przyjechaliśmy do Krakowa i okazało się, że u naszego przyjaciela w Krakowie uwielbienie jest trochę inne. Potrafi się pokłócić ze sobą, potrafi na przykład przerwać uwielbienie, żeby się napić. Dla mnie to był Meksyk. Ja myślałam, że ja w Meksyku jestem, że ja pierwszy raz, że takie rzeczy w ogóle się zdarzają w kościele. Pastor poprosił jakąś piosenkę, oni mi powiedzieli, że te nie zaśpiewają publicznie. Mnie już po prostu... Wiesz, i wtedy Duch Święty zaczął do mnie mówić. I mówi, albo pomożesz im znaleźć klucz do tego, jak oni mają służyć. Dołączysz się do tego miejsca, do którego ci pozwolą. I będziesz w Bożym przełomie. Albo będziesz walczyć, żeby zrobić tutaj drugie Jezus jest Panem. Słuchajcie, jeszcze trochę powalczyłam. Bo te kłótnie na scenie były okropne. Nie? Ale w pewnym momencie zaczęłam rozumieć, że jeżeli jedziesz do jakiegoś miejsca, to musisz znaleźć klucz do tego miejsca. Jeżeli jedziesz do jakiejś rodziny, to musisz znaleźć klucz dla tej rodziny. Jeżeli pomagasz jakiemuś człowiekowi, to nie możesz próbować go wsadzić w swój szablon, a musisz popracować, żeby odnaleźć jego piękno, jego dobroć, jego mocne cechy, znaleźć jego słabe i nauczyć go, co on ma z nimi zrobić. Jeżeli tego nie zrobisz, za każdym razem nie będzie to oddanie, a będzie to próba zmiany na siły rzeczy, które być może nie muszą być zmieniane cały czas. Jeżeli nie docenisz tego, co Bóg robi przez różnych ludzi, przez różne społeczności, zawsze będziesz tym, który będzie przychodził i próbował pouczać i zmieniać coś, czego Bóg być może nie będzie chciał zmienić. Jeżeli On wybrał oblubieńca dla oblubienicy, to On pracuje nad tym oblubieńcem, tak? I teraz wiecie, my często dostajemy od Boga taki autorytet, żeby coś zmieniać. Ale wiesz, jest taki mały mankament. Ten autorytet proroczy jest zawsze rozpoznany. Tak? Ja na przykład nie próbuję kogoś zmieniać, jeżeli czuję, że w ogóle nie jestem dla niego tą osobą. I co z tego, że jestem pastorem? Jeżeli ja nie czuję, że on naprawdę chce się zmienić, że on mi daje ten autorytet, to słuchajcie, to jest męka zmieniać kogoś, kto nie chce się zmienić. Dzięki niemu ja będę codziennie na kolanach przez Pana Jezusa. Niech On pozostanie sobą. Rozumiecie? Czyli jeżeli ja dostaję autorytet, to ten autorytet jest rozpoznany przez tego człowieka, przez tą społeczność, przez ludzi tam służących. Wiesz, do mnie bardzo często dzwonią ludzie, pytają o radę z różnych miast Polski. I ja się zawsze zastanawiam, co ja mam im powiedzieć. Wiesz, czy ja mam na tyle Bożej mądrości, żeby odpowiedzieć im na jakieś pytania. Kiedy kolejny lider zgłasza się i mówi, słuchaj, potrzebuję, żebyś mi pomogła, to ja się zastanawiam, chyba że mówi do mnie bracie, to wtedy od razu. Wiesz, ale ja się zastanawiam, czy to jest moje miejsce przemiany, moje miejsce dotknięcia tego człowieka i czy naprawdę ja mam to zrobić, bo tylko dlatego, że ktoś się do ciebie zgłasza, nie znaczy, że masz to robić. Czyli zobaczcie, co ja mówię. Służenie musi być rozpoznane, czyli oddanie musi być rozpoznane. Ono musi być rozpoznane z dwóch stron. I z drugiej strony żaden lider nie da się przestawiać. Wiecie dlaczego? Bo jest liderem. Bo jest liderem i powinien się nie dać przestawić. Jeżeli on się zetknie z kimś, to od razu mu powie, to zmień, to poruszaj, tamto inaczej, to inaczej, to inaczej. To się nie przestawi, on się zamknie. Żaden mąż się nie zmieni, jeżeli żona w ten sposób do niego przyjdzie. Bo będzie... Jesteś żona, cicho. Dlaczego? Bo będzie się czuł jak pantoflarz. Rozumiecie? Bóg daje serce. Bóg daje oddanie i Bóg daje miłość do zmiany. I tej osobie, która ma się zmienić, i tej, która działa do tego, żeby ktoś się zmienił. I teraz zobaczcie. Czyli... I teraz w małżeństwie już powiedziałam o tym, że widzisz, w małżeństwie jest trudniej. Wiele razy jest trudniej. Dlatego, że my wchodzimy w nasze małżeństwa i po prostu mamy bardzo często niezaspokojone te potrzeby, które powinny być tam zaspokojone, kiedy jeszcze byliśmy po prostu w naszych domach rodzinnych. Czyli potrzeba miłości, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba akceptacji i potrzeba celu. Tak? My ich nie mamy z naszych domów przeważnie zaspokojonych. Większość z nas nie ma doskonałych rodziców, którzy te potrzeby zaspokoili. I my, kiedy wchodzimy w małżeństwa, to my bardzo chcemy, żeby ta druga osoba właśnie była jak ten Pan Jezus. Żeby ona te wszystkie rzeczy do naszego życia zaspokoiła. Czyli chcemy, żeby ten mąż był sterem, ale delikatnym, żeby on rządził, ale z łagodnością, żeby nam mówił, co myśli, ale wtedy, kiedy trzeba, bo czasami my potrzebujemy być tylko wysłuchane, tak? I on musi tak, wiesz, jak ten słoń w składzie porcelany, tak... Wiesz, i pozycja kata. Nie? I później ten biedny facet boi się powiedzieć, czy masz iść na siłownię, czy nie. Znacie ten dowcip, już wam mówiłam, nie? Czy masz iść na siłownię? Żona pyta się, czy powinnam iść? Kochanie, czy mogę iść na siłownię, czy nie? I on myśli, jak powiem, że ma iść, to powie do mnie, wiedziałam, że myśli, że jestem gruba. Jak powiem, że ma nie iść, to powie mi, jesteś skąpy, żałujesz dla mnie. Co mogę zrobić? Chyba będę udawać, że nie słyszę, bo to zawsze najmniej boli. I wiesz, i my mamy pewne rzeczy, które w małżeństwach przerabiamy i nie rozumiemy tego, że my potrzebujemy naprawdę zawiesić się na Jezusie, zawiesić się na Nim, żeby wiedzieć, co my mamy zrobić, żeby wiedzieć, jak my mamy zadziałać, żeby pójść dalej. I to jest naprawdę bardzo trudne. Zmiana... Mój mąż jest taki, że wiecie, ja się tam mogę namęczyć, nagadać mu grubą, on się i tak nie zmieni. Ja muszę za każdym razem szukać klucza. On jest twardym facetem, twardzi faceci są fajni, tam naprawdę trzeba się kluczami posługiwać, bo jak pójdziesz z młotkiem, to po prostu to nic nie zmienia. Ale widzicie, najgorsze to jest to, że jeżeli żona próbuje dojść do porozumienia ze swoim mężem i nie potrafi się z nim porozumieć, czyli nie ma ciągle zaspokojonych tych potrzeb, to bardzo często ona zaczyna zaspokajać te potrzeby w innym miejscu. Wiecie dlaczego? Bo to są rzeczy, które nie mogą być niezaspokojone. Tak? I jeżeli przeniesie się jeszcze na koleżanki, tak? I z nią będzie ciągle się zwierzać, ona będzie mówić tak? To ona po prostu zawiesi się na tej koleżance, tak? Ale jeżeli to będzie inny mężczyzna, który będzie widział, że ona ma prawdziwą służbę, mąż tego nie widzi, ona ma prawdziwe powołanie, mąż tego nie widzi, tak? Ale ten mężczyzna to widzi, to ona powolutku będzie odpływać, tak? Czyli jej miłość emocjonalna przeniesie się na inną osobę. A nasza miłość emocjonalna, drogie dziewczyny, powinna być dokładnie w tej osobie, z którą wzięliśmy ślub. Nasza miłość emocjonalna nie może być w pastorze, w pastorowej, ona nie może być w naszej koleżance, w naszym koledze, ona musi być dokładnie umieszczona tam, gdzie powinna być umieszczona. W tym, który jest naszym własnym, prywatnym oblubieńcem, poślubionym przy pomocy tej obrączki. Więc jeżeli rezygnujemy z budowania tego małżeństwa, tak, i budowania tej miłości w tym małżeństwie, tak, bo nie jest cały czas zaspokojona ta potrzeba, którą mamy i przeniesiemy ją gdzieś innym, to się nazywa rozwód. Najpierw emocjonalny, a później następny. Więc jak sobie w tym poradzić? Znowu to samo. Znowu jeszcze mocniej, jeszcze raz to samo. Ja przechodziłam z moim mężem różne rzeczy, przechodziłam takie momenty, w których on naprawdę miał bardzo ciężki czas, bo zmagaliśmy się z różnymi rzeczami. Ja naprawdę czułam, że emocjonalnie po prostu ja jestem po prostu zero. Zero emocjonalne. Dobrze, że były dzieci, one cię tam zawsze przytuliły i w ogóle, bo były jeszcze malutkie, tak? Ale wiesz, ale ja czułam się, jakbym była... Ja jestem dosyć intro, więc ja nie mam, wiesz, 1000 koleżanek, mam 3, wiesz, latami, 30 lat te same, tak? I tak dalej, wiesz, więc... Ale na telefonie, więc to nie zawsze tak było. I pamiętam, że w pewnym momencie już było mi tak ciężko i wiedziałam, że nie mam nigdzie wsparcia. I szłam swoją drogą, gdzie zawsze chodzę i tak mówiłam do Jezusa. Po prostu ja już mam dość, ja jestem zmęczona tymi ludźmi. Jestem zmęczona tym, że nie ma mojej mamy, bo to już powinnam powiedzieć, która mnie akceptowała i kochała taką, jaką jestem, bez względu na moje wady. I ja wiedziałam, że ona mnie zawsze za mną stanie, że nie będzie mnie na siłę zmieniała, ale będzie mnie kochała. A mój mąż taki nie jest, bo on jest niemiecki. I on mi ciągle każe się zmieniać. Jeżeli ktoś do zmiany jest w naszym małżeństwie, to zawsze to jestem ja. I tak wiesz, i powiedziałam Panu Jezusowi, że ja już nie jestem w stanie wytrzymać żadnej osoby, która odchodzi z tego kościoła, że ja już nie jestem w stanie wytrzymać żadnej osoby, mojego przyjaciela, która gdzieś się tam obraziła, bo jej ból był większy niż mój. Wiesz, że ja już nie jestem w stanie żadnej straty wytrzymać. I pamiętam, że stałam na tym moście i tak ryczałam. I słuchajcie, i przyszedł Pan Jezus. Przyszedł Pan Jezus, pochylił się nade mną i mówi, nie możesz już więcej wytrzymać? Ja mówię, tak. I On mnie objął i powiedział do mnie, ale ja Cię nie porzucę aż do śmierci. Ja Cię nigdy nie opuszczę. I dla mnie, słuchajcie, to była taka zmiana, że już ryczałam na tym moście, samochody by leciały, ludzie jechali, wszyscy na mnie patrzyli, wiesz, a ja stałam i ryczałam w tych objęciach Pana Jezusa i wiesz, i po prostu Pan Jezus wlewał swoją miłość i swoje oddanie do mojego serca. Wtedy to zrozumiałam, że jeżeli chcesz naprawdę kochać tą drugą osobę, w tym momencie, po prostu kiedy nie masz siły, bo ona nie daje Ci do tego naprawdę, nie daje Ci do tego powodów, bo ma sama zły czas, To jest to spotkanie z Jezusem, to przeniesienie tej miłości emocjonalnej totalnie dla Niego, które jest bezpieczne dla Twojego małżeństwa, które jest bezpieczne dla każdej relacji, które jest bezpieczne dla Twojego Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że jesteś zawieszony na Nim i wiesz, że tylko On może zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby. I później, kiedy coś Ci się w życiu nie uda, kiedy wiesz, tu gdzie jesteś, w jakimś kościele, w jakiejś konferencji, w jakiejś wspólnocie, ktoś Cię potraktuje zbyt ostro, to Ty nie przeżyjesz tego, jakby Ci po prostu, wiesz, jak to się mówi, z koła wyciągnęli koreczek i wzzz, bo Ty jesteś ciągle zawieszona na Jezusie. I Ty możesz służyć, możesz mieć oddane serce i służyć dalej, bo wiesz, że wszystko, co masz z Nim, że wszystko, co masz dzięki Niemu, że wszystko, co masz, wynika z miłości. I podobnie jest z dziećmi. Wszyscy macie dzieci. Niektórzy z nas mają dzieci nastolatki. Ja miałam taki pomysł, że jak moje skończą 12 lat, to ja je wyślę do Afryki. Na 5 lat. Wrócą, jak będą miały 20. I będę zawsze je wspierała na tych misjach całym sercem. Ale nie chcą wyjechać. Wolą siedzieć nad moim uchem i mówić mi nie, 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 nie. A ostatnio, ponieważ jest koronawirus, to dochodzimy do wniosku, mamo, on oddycha moim powietrzem. Ja mówię, to już było, jak mieliście 4 lata. A teraz wróciło. On siedzi na moim miejscu. Ja mówię, jak to? Przecież ty poprawią, ale on położył rękę na mojej stronie. Ja mówię, normalnie mam przeżycie 4-latka. Ale tak się dzieje, tak? Te nasze dzieci, one dostarczają nam mnóstwo ciekawych rzeczy, które mówią o tym, jak wygląda nasze serce. I tak samo jest z ludźmi. Ich kolorowość ubogaca nas. Jeśli tylko nie uznamy, że nasz ból jest większy niż ich ból. Za każdym razem tak będzie, jeżeli my będziemy we właściwym miejscu, czyli jeżeli wrócimy do tematu oddania, tak, bo mówię i mówię, a ale ja jestem dużym samolotem, także ja zawsze muszę się rozpędzić. Okej, więc to potraktujcie jako takie trochę słowo prorocze, ja tego nie szykowałam, ale wiedziałam, że jest gdzieś miejsce na to, żeby powiedzieć i to nie wynika naprawdę z żadnej sytuacji tutaj. Wiecie, że ostatnio się nie widujemy, ja jestem dosyć osobą taką, wiesz, siedzącą samą, więc ja nie wiem, co się u was dzieje. Za dużo, ale wiedziałam, że mam wam to powiedzieć. Wiedziałam, że mam powiedzieć wam to, wy, którzy słuchacie, bo prowadziliśmy ostatnio dużo rozmów i to jest ważne, żebyśmy wiedzieli. My nie kiedy przychodzimy do społeczności, nie przestawiamy tam mebli, ale z drugiej strony to my mamy prawo do tego, żeby odczuć i wiedzieć, co my w naszym służbie i powołaniu mamy robić. Nie ma czegoś takiego, że to wspólnota nam to rozeznaje. Pierwszy, drugi lider muszą rozeznać, żebyśmy mogli zacząć coś robić. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, nie dziećmi. To my musimy mieć rozeznanie do Ojca. Oczywiście możemy poprosić ich, czy możesz mi to potwierdzić, ale jeżeli oni nie potwierdzą, my dalej możemy wejść w swoim powołaniu. Tylko wtedy, jeśli to powołanie nie przestawia mebli w tym domu. Rozumiecie? Bo to już wtedy musi być naprawdę duża zgodność. Ja nie mogę swojego biura w domu zrobić. Wiecie dlaczego? Bo mój mąż na moje meble się nie zgadza. To moje biuro, rozumiecie? To jest moje biuro. Ja mu tłumaczę, że większość mebli w tym domu przecież ja kupiłam. Ale on mówi, ale ja również w tym biurze będę siedzieć. Rozumiecie? I my musimy gdzieś znaleźć to miejsce spotkania razem. Tak? To miejsce, w którym po prostu znajdziemy ten konsensus, czy my jesteśmy w stanie to zrobić. Na razie od 3 miesięcy nie mam biura, tylko siedzę w sypialni. No ale też jest okej. Okej, czyli wróćmy do tematu oddania, tak? O mamie już wam powiedziałam, mówiłam wam o tym, że mama znała wszystkie moje wady i mnie akceptowała. I my tak samo powinniśmy rozumieć naszą relację z Panem Bogiem, że On zna wszystkie nasze wady, On nas akceptuje w tych wszystkich rzeczach, On kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, tak? I On zapłacił już tą cenę za to, żebyśmy mogli pomimo naszych wad być w tym miejscu, w którym On nas widzi, tak? Czyli jest taki fragment, który dzisiaj chciałam powiedzieć i który jest bardzo ważny dla nas i pewnie go znacie, Łukasza 15:27 do 32. I to jest opowieść o synu marnotrawnym i o synu niemarnotrawnym. Dzisiaj będzie o tobie. Jako o synu niemarnotrawnym. Nie jako ten, który sprzedał i wszystko zrobił, ale jako tym, który nic nie sprzedał, ale dalej próbuje służyć Panu Bogu. Jesteś tu, więc próbujesz to robić. Być może po swojemu, ale bardzo próbujesz to robić. Twoje serce jest w tym kierunku. I zobaczcie. Jest tu napisane, wrócił twój brat, usłyszał syn. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypomniał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten, twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek. Jakie tłumaczenie wzięłam takie? Nieelokwentne. Natychmiast kazałeś zabić dobrego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Tak? Co nam pokazuje ta historia? Słuchajcie, ona nam pokazuje to, że Bóg kocha swoich synów i swoje córki oczywiście, bez względu na to, co zrobili. Bóg jest zawsze w stanie ich przyjąć. I to łamie wszelkie stereotypy służenia. Cokolwiek zrobiłeś, jak bardzo coś nie tak zrobiłeś, Bóg zawsze cię przyjmuje. Słuchajcie, to moje doświadczenie z chodzeniem po łąkach, kiedy ja po prostu z Jezusem nie rozmawiałam, tak, no bo pokłóciłam się z mężem, pamiętacie? No więc stwierdziłam, no że sorry, dzisiaj nie, tak? No bo po prostu pokłóciłam się z mężem, to jest w ogóle niedoktrynalne, no bo doktryna nie pozwala rozmawiać z Panem Bogiem, jak masz żal przeciwko komuś, nie? No więc ja po prostu z mężem, jeszcze pastorem, wiesz, i w ogóle, nie? No to nie, no nie będę rozmawiać z Bogiem. Pan Jezus przyszedł do mnie i zaczął do mnie rozmawiać. I ja mu mówię, że to niezgodne z doktryną. Że ja najpierw muszę przeprosić męża, bo jak nie przeproszę, no to... I Pan Bóg wtedy powiedział do mnie, ale jak ty chcesz sobie z tą sprawą poradzić beze mnie? Więc słuchajcie, Pan Bóg spotyka się z nami, w jakimkolwiek miejscu jesteśmy. Nasze grzechy nas od Niego oddzielają, to jest prawda. My Go możemy słyszeć mniej, ale On jest. On się nie boi naszych grzechów. Tak jak wam mówiłam wcześniej, to nie jest dla Niego zaskoczeniem, co w nas jest. Tak? Czyli dla mnie to łamie wszelkie stereotypy, to przyjęcie tego syna niemarnotrawnego. Przecież on powinien jakiś proces, nie? Pokuty przejść, a drugi jakiegoś procesu uzdrowienia wewnętrznego, b, tak? Powinien naprawdę najpierw tam być tym sługą i te świnie karmić i zjeść razem z nimi, tak? I jak już sobie tak zasłuży, nie? No to po prostu okej. No to okej. Ale na razie jako parobek, nie? Żeby tak wszystko się nadrobiło, bo przecież wydał cały majątek ojca. I wiesz, ja miałam kiedyś taką sytuację, kiedy byłam w kościele w Krakowie, tam pracowaliśmy i była tam jedna osoba, która bardzo źle mówiła o nas, liderach, bardzo źle mówiła o pastorach i jeszcze naprawdę popełniła bardzo duży grzech. I ona po roku wróciła do tego kościoła. Słuchajcie, ja nie mogłam ją zdzierżyć. I ona chce zostać członkiem, to jest jej miejsce, to jest jej najlepsze miejsce i w ogóle. Ja po prostu myślę sobie, no nie, no to już jest za dużo. Niech ona jakiś proces pokuty tu przejdzie. Albo niech publicznie tu powie, co ona, wiecie, to było dawno temu, 12 lat, ale niech ona powie, na przykład przeprosi publicznie, że tak o nas mówiła. Przecież tyle pierza wysypała i co, i teraz co? I my z tym pierzem już od lat, a ona co, przyjdzie i najlepsze miejsce, tak? I pamiętam, jak Pan Jezus stanął koło mnie, położył mi rękę na ramieniu i powiedział: syn marnotrawny powrócił. Czy nie radujesz się? A ja powiedziałam: jak widać, nie. Ale wtedy zobaczyłam moje własne serce. Wtedy zobaczyłam moje własne serce, które było pełne osądu. Dlaczego? Dlatego, że ja byłam zawsze wierna. Że ja zawsze wstawałam rano, przychodziłam przed wszystkimi. Przygotowywałam całe uwielbienie, wszystkie rzeczy. Później śpiewałam, później z ludźmi rozmawiałam, później robiłam próby w tygodniu. Później jechałam i do jednego kościoła, bo tam mieliśmy jedną szkołę biblijną, drugą szkołę biblijną. Ja zawsze służyłam. Wtedy tata mi pokazał moje serce. Jak pełne osądu ono jest. I to uratowało moje życie w tym momencie, tak? Czyli poznanie, w takiej sytuacji, ono pokazuje mi, tak? Co tak naprawdę ja w moim życiu odkryłam, czyli pokazuje mi to, że On kocha swoich synów bez względu na to, co oni zrobią, tak? Ale to poznanie daje mi taką możliwość, żeby nauczyć się, w jaki sposób ja Bogu służę, tak? Czyli czy ja służę, bo chcę zasłużyć na miłość, czy ja służę, bo w ten sposób chcę złapać Pana Boga za nogi, czy ja służę, bo tak wypada, bo tak trzeba, czy ja służę, tak, dlatego, że to jest naturalne dla mojego serca, tak, czy ja służę, dlatego, że to jest mój dom i to należy do mnie, więc ponieważ to należy do mnie, to ja się tym zajmuję, ponieważ to należy do mnie, to ja chcę mieć w tym swój udział. Ja służę jak ze swojego, tak? I słuchajcie, i wiesz, ja pamiętam, mam taką przecudowną dziewczynkę i ona do mnie przychodzi i mówi: ja już nie wiem, co mam zrobić ze swoim życiem. Mówi: jestem taka załamana. Mówi: poszczę kilka razy w tygodniu. Modlę się codziennie. Nie piję, nie palę. Nie chodzę na imprezy, tak? Mówi: modlę się o tego męża już 10 lat. Ja bym tylko chciała mieć męża i modlę się o to moje powołanie, żeby się rozwinęło już 15 lat i nic, a ona pije piwo, modli się tylko raz w tygodniu i to na spotkaniach modlitewnych. Ty ją bierzesz do uwielbienia i ona tam śpiewa, ja wiem, jak wygląda jej życie. Wiesz, ja tak patrzę na nią i mówię: i co? Ja myślę, przecież to jest żywcem przypowieść o synu marnotrawnym. I mówię do niej: i co? I ona mówi: nic nie dostałam z tych rzeczy, które proszę. To było jej serce. Ale to serce w takim bólu może nam właśnie pokazać, gdzie my jesteśmy. Że my służymy temu Panu Bogu przez wierność i tą wiernością próbujemy sobie za coś zasłużyć. I nie rozumiemy tego, że taki sposób służenia jest zaparciem się tego, co Jezus dla nas zrobił. Tak? Jest jedna droga. Jezus Chrystus, który oddał życie za nas po to, żebyśmy mogli żyć. Jeżeli my o tym zapominamy i próbujemy coś zrobić przez ilość naszych działań, to po prostu my jesteśmy w uczynkach ciała. My zapominamy o tym, że wszystko, co w życiu mamy, przez łaskę. Że to, że tamta miała i męża i robiła te rzeczy, pomimo różnych rzeczy, które się działy w jej życiu, wynika z łaski, którą dał jej Bóg przez śmierć Jezusa Chrystusa. No ale co ty do nas mówisz? Czy wszyscy mamy grzeszyć? Czy wszyscy mamy żyć jak ostatni, żeby wejść w swoje przeznaczenie? Nie. Ja mówię do was o miłości. Ja mówię do was o prawdziwym oddaniu. Ja mówię o was, że te sytuacje, kiedy spotykam się z czyimś bólem i mój ból wychodzi, to są sytuacje, w których ja mogę rozumieć, czym jest prawdziwe oddanie. Ja mogę zawrócić do prawdziwego oddania, do prawdziwego służenia i mogę zobaczyć, że jeżeli zabrakło mi teraz pary, to znaczy, że moje oddanie, czyli w postaci służenia w różnych miejscach, wynikało z mojej potrzeby zapracowania na czyjąś miłość, a nie z oddania Chrystusowi. Czyli nie było moją naturą, tylko było czymś, w czym próbowałem coś wypracować. Czy rozumiecie tą różnicę? Okej? Okay? Czyli pierwsze to jest poznanie, że nie można próbować służyć sobie. Pierwsze to jest poznanie tego, że On kocha wszystkich. Drugie to jest poznanie, że nie można próbować zasłużyć sobie na miłość, zasłużyć na to, żeby coś dostać od Niego. To nigdy nie działa. I w końcu trzecie, dzięki temu, że mamy to poznanie, wynikające chociażby z tej historii, pokazuje, czy jesteśmy synami, czy sługami. I to będzie wpływało na sposób naszego oddania czy służenia, tak? Czyli to, że nazywasz się synem, nie znaczy jeszcze, że twoje służenie wynika z tego. Możesz być synem, ale ciągle w sercu pozostać niewolnikiem albo sługą, tak? A możesz być synem, który ucieszy się z tego, że po prostu, że tata kocha każdego. Wy, którzy macie dzieci, jak one miały około 10-11 lat, to wiecie, jak robiliśmy, tak? Jak się kupowało dziecku jakiś jeden prezent, to trzeba było po ilości paczek drugiemu kupić tyle samo, tak? Czyli one za każdym razem sprawdzały, czy nie są kochane mniej od swojego rodzeństwa. Mieliście to? Ktoś to przeżył w swoim życiu, tak? Że jeden dostał paczkę i tłumaczysz mu po prostu, wiesz, że ta paczka przecież jest taka, nie? Ale ona ma dwie, nie? I to był zawsze taki moment. I my tak czasami z Panem Bogiem mamy, wiecie, że my jesteśmy tymi synami i przychodzimy i naprawdę Pan Bóg nam daje wiele, tak? A mówimy, ale ona ma dwie. I to też pokazuje nasze serce. I to też pokazuje, że jest coś, co powinno się w naszym życiu zmienić, co powinno wyglądać inaczej, co powinno przynieść orzeźwienie do naszego życia i powinno pokazać, że jesteśmy w innym miejscu. Czyli dzięki poznaniu, że jesteśmy synami, a zachowujemy się jak słudzy, możemy zmienić nasze zachowanie się. Jak? Znowu, przez zakorzenienie się jeszcze bardziej w Jego miłości, zakorzenienie się jeszcze bardziej w Nim, tak? I widzisz, bardzo często my służeniem próbujemy wiele rzeczy udowodnić. Widzisz, jakie owoce nas zdradzają wtedy? Na przykład zazdrość, tak? Ona wyzdradza, czy czujesz się synem, czy nie. Wiecie, jak się pojawiają nowe osoby w kościele, albo krótko wierzące, ale takie obdarzone, albo obdarzone, to one przeważnie te znaki, cuda, tak, wiesz, czyli prorocze, one mają już słowo prorocze, wszystkim prorokują i w ogóle, tak, albo mówią o tysiącach uzdrowień, które zrobiły, tu kładły rękę, tamten padł, nie wiadomo, czy miał paść, ale padł, no po prostu, wiesz, i my siedzimy w tych naszych ławkach i mówimy, tak? I myślimy, ciekawe, czy ma dobry dom, czy nie ma problemów z mężem. Ciekawe, czy ona zna Słowo Boże, bo tu coś przekręciła, tak? Czyli taki, wiesz, taki kapuśniaczek, który wyskoczył, narobił dużo zamieszania, on od razu, jeżeli twój ból będzie mniejszy niż jego ból, pokaże ci, tak? Co z twoim sercem się dzieje, kiedy ty go podsumowujesz, kiedy on tu wyskoczył? Oczywiście, że zachowuje się jak serce, jak dziecko. Oczywiście, że my jako ludzie proroczy już zaczynamy wiedzieć, co się dzieje w jego życiu, a jako psychoterapeuci mamy bardzo duży problem, tak? Rozumiecie? Czyli te rzeczy są widoczne, ale to nie znaczy, że my mamy go nie przyjąć. To nie znaczy, że my nie mamy mieć tego serca służenia, czyli oddania temu człowiekowi. On się zmieni przez miłość, której będzie doświadczał. On się zmieni, bo ten dom będzie funkcjonował inaczej. On się zmieni, bo zobaczy, że ten dom nie jest taki jak dom, w którym wzrastał, że on jest inny. Ale on będzie miał podstawę do zmiany. Dlaczego? Bo będzie kochany, bo będzie akceptowany, tak? Bo będzie jego potrzeba bezpieczeństwa będzie zaspokojona. Ale on pokaże mojemu sercu, że ja czuję w swoim sercu zazdrość. Czy ktoś ostatnio czuł zazdrość w swoim sercu o coś? Dziękuję wam. Jeszcze ktoś jest normalny na tym miejscu? Okej, super. W tym roku akademickim, tak. Czułaś zazdrość. Magdo, dziękuję ci bardzo. Anointing, okej? Rozumiecie, my mamy takie rzeczy, ale one powinny zwrócić nasze oczy na nasze serce. Żeby nasze serce pokazało nam, co się dzieje. Czyli zazdrość jest owocem, który nie możemy zgasić, ale musimy go przynieść przed Jezusa i pokazać mu, zobacz, byłem zazdrosny, bo nie mam tego fajnego, co on ma. A nie użalać się nad sobą i płakać, jaka to ja jestem odrzucona, jak to mnie Jezus nie kocha, bo ten ktoś to takie rzeczy opowiada, a ja nie. Albo próbować tego kogoś poniżyć, że on wcale taki fajny nie jest, tylko robi takie wielkie przedstawienia, a tak naprawdę jego życie jest zaprzeczeniem pobożności. Bo niestety niektórzy mają i takie zapędy, okej? Dobra, czyli to nas orzeźwia, to powoduje, że my widzimy wiele rzeczy przede wszystkim w nas. Owoc współzawodnictwa pokazuje to samo, tak? Czyli my widzimy kogoś i od razu zaczynamy z nim rozmawiać i mówić: siostro, ja też mam podobne dary jak ty. Ja po jakiej konferencji takiej dużej, jak jestem i na niej głoszę, to ktoś do mnie przychodzi i zaczyna mi mówić: ja też mam powołanie do otwierania miast jak ty. Ja widzę, że my powinniśmy połączyć siły. Ja tak, jakie otwieranie co miast, jakie siły, tak? Ale od razu myślę sobie: aha, czyli ktoś poczuł, że jest gorszy ode mnie i teraz próbuje mi powiedzieć, że jest taki sam jak ja. I wiesz, ja go wtedy przytulam i mówię: super, to niech każda z nas otwiera te miasta. I kiedyś na pewno się spotkamy na jakimś miejscu i będziemy je otwierać razem, tak? Ale takie miejsca, specjalnie staram się pokazać coś bezpiecznego, bo jesteśmy jednej społeczności. Nie chodzi o to, żebyśmy się na współzawodnictwie swoim nawzajem koncentrowali, tak? Ale wiesz, to jest tak, jak mój syn przychodzi do mnie i rozmawiamy na jakiś temat, o, na przykład o ścince drzew. Czy ktoś z was wie, jaki powinien być rzasp pierwszy przy ścięciu każdego drzewa? No, ile rzazów trzeba założyć przy ścięciu drzewa w zależności od wielkości? Co to jest rzas? Nie wiecie. No super, no to poczytajcie, nie? Ale wiecie, jak my robimy? Czytamy jeden artykuł i już zaczynamy dyskutować. A ja musiałam się 4 lata uczyć, jak to się robi, jak robić rzas podcinający, jak ścinający, jaka głębokość rzazu, a jak trzeba ten następny zrobić, żeby nie ściąć rzazu, bo wtedy drzewo ci spadnie nie na tą stronę, co trzeba i tak dalej. Czyli uczyli mnie 4 lata, skończyło się to patentem ścinania drzew. Ale my często coś przeczytamy, ja mówię taki przykład bardzo tak, i my już wszystko wiemy. Na przykład tak to dotyczy rozeznania. Tak, przeczytaliśmy jedną książkę, my już umiemy rozeznawać. A jaki błąd najczęściej popełniamy? Największym naszym błędem jest to, że ćwiczyliśmy rozeznanie przy pomocy jednego nauczyciela, jakiegoś proroka czy pół Graham Cook, przy pomocy 3 nauczań i zaczynamy rozeznawać na temat dotyczący najważniejszej rzeczy w naszym życiu, czyli na przykład małżeństwa. Poćwiczymy sobie na czymś wygodnym, takim delikatnym, co na pewno nie będzie nas nic kosztowało. Rozumiecie? Czyli popełniamy takie błędy, że my nie wiemy, to nie jest coś, w czym tkwimy latami. My nie rozumiemy, że władze poznawcze przez duże używanie są wyćwiczone. Tak? Piotr do mnie przyszedł, pomagał mi przy robieniu światła. I mówi: kto tak ciekawie światło zrobił, że tu zapalasz, a tam się przełącza i musisz zawsze zbiegać na dół, żeby to zrobić. A ja mówię: mąż, ale mówię, a ja nie wiedziałam, że to może być inaczej, nie? Myślałam, że to tak zawsze trzeba zbiec na dół, żebyś mogła przełączyć na górze. A Piotrek mówi: nie, to powinno się przełączać tak. Dlaczego? Bo Piotrek się zna na elektryce, on wie, jak to zrobić. Ja nie będę to Piotrkowi tłumaczyła, wiesz, że po prostu, wiesz, Piotrek, to tak, wiesz, bo to jest tak, że ten prąd tu się kończy, tam zaczyna i tutaj są dodatnie i ujemne i dlatego to się tak dzieje. Bo ja wiem, że ja rozmawiam z kimś, kto jest fachowcem i się na tym zna. Tak i podobnie jest z nami. Władze poznawcze są wyćwiczone przez długie używanie. Tak? Więc przeczytanie kilku artykułów, kilku rzeczy nie spowoduje, że one się wyćwiczą. Moje dzieci tak czasami robią. Mamo, zrobiłam 10 brzuszków. Czy już mam taki brzuch, taki, wiecie, wypasiony? Ja mówię: chyba za mało te 10. Ale ja się nie znam w sumie. Nie jestem osobą od treningu. Porozmawiaj z ciocią Anią, napisz do niej. Nie, rozumiecie, ale to są tego typu rzeczy, że my musimy rozumieć, że w takich momentach wzrasta współzawodnictwo. My zaczynamy coś robić, w czymś się uczymy i nam się wydaje, że po prostu my już jesteśmy w tym dobrze. I dobrze, niech nam się wydaje, tylko my jesteśmy dziećmi, którzy się uczą i powinniśmy to zaakceptować. I powinniśmy umieć rozwijać się w tym z taką przychylnością, że mamy prawo do pomyłki, mamy prawo do eksperymentu, ale nie jesteśmy ekspertami. Okej. Ostatnio rozmawialiśmy z Wiesiem Ziemną, byliśmy na takim fajnym spotkaniu, dużo nas tam było i on bardzo mocno odniósł się do takich różnych rzeczy związanych właśnie z jakimiś tam takimi słowami, które mówią o tym właśnie, o podziałach w Kościele, tak? Żeśmy zaczęli rozmawiać, jakby trochę nas się zjechało z całej Polski. Jednym z tematów było takie coś, do jakiego momentu my w to wierzymy, podziały w Kościele, nie? I w końcu zobaczyliśmy, że patrząc na słowo, patrząc rzeczy, to my w to nie wierzymy. Że podział oblubienicy to jest coś, co robi diabeł. Jest powiedziane, że oblubienica ostanie się wtedy. Dlaczego? Dlatego, że to Chrystus nią kieruje, tak? Jest powiedziane, że Chrystus spowoduje, że ona nie będzie przemożona przez to, że będzie w nim, tak? Ale nie widzimy takiego fragmentu. Jest jeden, ale który dotyczy innych rzeczy, tak? Dotyczących walk w Kościele. To nie jest związane z czymś, co mówi Słowo Boże. Tak, bo to trzeba przejść przez ileś rzeczy, przez Stary Testament, Nowy Testament, żeby zobaczyć całość. Więc to, że my się na jednym fragmencie opieramy, to nie znaczy, że to jest coś, co jest prawdą w naszym życiu. Dobra, ale tutaj nie wiem, po co skręciłam. Dobra, czyli owoc współzawodnictwa. Cudowny owoc. On mi zawsze pokazuje, co moje serce robi. Kiedy patrzę na jakiegoś lidera i myślę sobie, czy ja jestem lepsza od niego, czy nie, czy ja widzę mniej w duchu, czy więcej w duchu widzę, czy ja jestem bardziej prorocza, czy nie. I myślę sobie, on może i ma większe rozeznanie tu, ale ja mam lepsze rozeznanie, jeżeli chodzi o żazy. Nie? I ja już wtedy widzę, co się dzieje w moim sercu. Ja widzę, na co reaguje moje serce. Że ból mojego serca pokazuje mi, że jest coś, czego ja nie zawiesiłam na tacie. Jest coś, co powoduje, że ja ciągle się z kimś muszę porównywać. Że ja ciągle patrzę, czy ja jestem naprawdę dobra. Okej. Czyli i w końcu ostatni owoc, który też mi pokazuje, czy moje serce jest sieroce, czy moje serce jest sercem sługi, czy moje serce jest sercem suwa, czy moje serce jest sercem syna, to jest owoc sierocego serca. Tak? I tutaj, słuchajcie, kłania się moja przeszłość i wasza przeszłość. Jeżeli my nie przerobiliśmy naszych rzeczy związanych z naszymi domami, naszych rzeczy związanych z naszymi mamami, z naszymi ojcami, to one zawsze będą uderzać nas w naszych małżeństwach i w naszych społecznościach. Czyli jeżeli my nie załatwiliśmy jakichś rzeczy, mieliśmy na przykład kontrolujących rodziców, tak, to my zawsze będziemy żyć obawiając się kontroli naszych liderów. To będzie po prostu wracało jak bumerang. Jeżeli my żyliśmy z ludźmi, którzy nigdy się o nas nie troszczyli i po prostu mówili, rób co chcesz, rób jak chcesz, to my, jeżeli ktoś będzie się troszczył, będziemy mówili, o ja tak nie chcę, to jest kontrola, czyli będziemy woleli się trzymać troszeczkę na zewnątrz. Zawsze ta nasza przeszłość gdzieś nas dogoni i będzie wpływała na to, jak my funkcjonujemy. Ja na przykład powiem wam szczerze, tak od serca, jako długoletni pastor w kilku kościołach, ja po prostu mam bardzo duże takie granice względem osób, które miały popsute relacje ze swoimi matkami. Ja mam po prostu doświadczenie, że ja zawsze w końcu oberwę. Naprawdę. Ale mam takie przykłady, że nie oberwałam, a się spodziewałam. Nie? Więc to moje serce zachęca, ale z drugiej strony naprawdę robię mój krok bardzo wstecz, kiedy z taką osobą się spotykam. Natomiast w ogóle nie mam granic, jeżeli wiem, że ktoś miał bardzo fajną relację z matką, przyjacielską. I tutaj to też jest niebezpieczne, bo przecież też może coś się stać nie tak, nie? Rozumiecie? Ale prawda jest taka, że to jest coś, co na pewno na nas wpływa. Czyli nasze niezałatwione sytuacje z przeszłości, nasze sytuacje, które gdzieś nas bolą, one po prostu będą nas boleć w miejscach, w których jesteśmy. I na to też powinniśmy zwrócić uwagę, bo one spowodują, że my nigdy nie będziemy tak do końca synami i córkami. Czyli zawsze będziemy bali się zawiesić na Panu Bogu, bo to, że boimy się zawiesić na pastorach, na liderach, tak, to pal sześć jeszcze. Ale my nie będziemy mogli się zawiesić na Panu Bogu. Wiecie, jak ja po prostu tygodniowo przerabiam iluś liderów, tak, i dochodzimy co tydzień przez pół roku do tego samego wniosku. Oni mówią do mnie, aha, mój ból. I mówią do mnie, ja już widzę, dlaczego ja nie potrafię zawiesić się na Panu Bogu. Dlaczego ja go podejrzewam, że on również odsunął mnie od służby. Że to nie byli moi liderzy, ale to był Pan Bóg. Bo ja ciągle czuję, że on jest ojcem. A ja ciągle wiem, jak mój ojciec ciągle o wszystko mnie gasił. Wiesz, oni już to mają w świadomości, co się ich w życiu dzieje. Więc zawsze jest tak, że jakieś relacje, które mieliśmy w domu, które sprawiały nam ból, jeżeli ten ból pojawia się w mojej relacji w Kościele, w mojej relacji z Panem Bogiem, to ja nie mogę się rozprawić z tym tutaj, a muszę się odwrócić i rozprawić się z tym, co tam jest do załatwienia. Muszę załatwić swoje sieroce serce. U Sadowskich. Tak? Czyli muszę pójść do Pana Boga i powiedzieć moje sieroce serce. Ono mnie po prostu ciągle boli. I słuchajcie, z pierwszych 60 pastorów i liderów, którzy przyszli do nas na uzdrowienie wewnętrzne, 80% zmagało się z sierocym sercem w Polsce. I pamiętam, Su wtedy do nas mówi, to jest takie niezwykłe, dlatego że sierocy serce, ono zawsze myśli, jak być ojcem dla wielu. Sierocy serce zawsze myśli, jak przygarnąć wielu. Ono zawsze się stara być takim, wiesz, takim idealistą. Chce stworzyć kościół, gdzie nikt nikogo nie rani, Chcę stworzyć kościół, gdzie wszyscy są przytulani i kochani. Chcę być w takim kościele, gdzie nikt nigdy nie będzie dotknięty i zraniony. I ja słucham tego i myślę, to jest niemożliwe. Musielibyśmy być wszyscy w szarych mundurkach, w krawacikach i mówić tylko te słowa, które są na kartce w danej sytuacji. Jesteśmy tak inni, mamy tak inne granice, mamy tak inne pojmowanie piękna. To, co dla mnie jest piękne, nie zawsze musi być piękne dla ciebie, Zbyszku. Tak? Czyli nasze pojmowanie piękna jest inne. Nasze szafy nam się nie podobają. Nasze torebki nam się nie podobają. A jak się podobają, to mówimy, że nieładne, bo nie możemy sobie takiej samej kupić. U mężczyzn tak nie ma. Oni jak przychodzą na spotkanie, to mogą mieć takie same koszule i jeszcze sobie powiedzą, o, wybrałeś najlepszą, nie? A kobieta już drugi raz nie przyjdzie z tą torebką do kościoła. Albo sprawdzi, a ty nie ma. A na niektóre nawet nie noszą torebek na wszelki wypadek, widzicie? No, ale ta, z takich rzeczy wynika nasze sieroce serce, nie z torebek. Ono wynika z tego, że my po prostu mamy jakiś ból w naszym sercu wynikający z przeszłości, w którym jeszcze nie powierzyliśmy się Bogu, który jeszcze nie oddaliśmy Bogu i w związku z tym w różnych sytuacjach tu i teraz On nas boli. Słuchajcie, ja sobie nie pozwalam, jeżeli coś mnie boli, żeby nie zapytać się Pana Jezusa, tak? Albo samej siebie, czy mnie to coś przypomina, czy to coś wzbudza w moim sercu i żeby to, co jest wzbudzone w moim sercu, nie przynieść do Jezusa i powiedzieć, dotknij się tego, bo ja już nie mogę. Dotknij się tego, bo ja potrzebuję zmiany. Ja już nie chcę zasługiwać sobie na miłość. Ja już nie chcę służyć i myśleć, że ja tak ciężko służę, a ona jest tak obdarzona. Ja już nie chcę takich rzeczy robić i czuć się ciągle wykorzystana, jak ten syn niemarnotrawny. I myśleć sobie o tym po prostu, że ona nie robi kompletnie nic, a ja już 5 żyć przeżyłam i po prostu i co? I ona jest fly in the sky, a ja jestem co? Robocop 4. I później mamy takie sytuacje, ja już nie będę w tym kościele służyć, bo ja się już nasłużyłem. No dobra, okej. Okay. Twój ból jest większy niż mój ból. Jakie to jest fajne słowo, jakie ono ma, takie jest wszechmocne to słowo. Tylko syn pozostanie w domu ojca na zawsze. I dlatego wam o tym mówię. I dlatego wam o tym mówię, że jeżeli będziesz synem zanurzonym w jego miłości, to będziesz służył w oddaniu i naprawdę zostaniesz w domu ojca na zawsze. Jest napisane w Jana 8:35, niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy. Syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Czyli ten, który jest synem, ten, który jest niewolnikiem, on kiedyś opuści dom. On nie będzie tutaj. I dobrze, niech opuści, bo on musi znaleźć dom. Czy jeżeli jesteś jak sługa, jeżeli jesteś jak niewolnik, to albo zaczniesz zmieniać swoje serducho w tej wspólnocie, w której jesteś, w tym kościele, w którym jesteś, czyli dasz Bogu dobrać się do siebie i powiedzieć, przyprowadziłeś tu do moje serce po to, żeby mnie zmienić, nie po to, żebym ja stał się kimś w tej wspólnocie. A jak zmienisz moje serce, to pokażesz mi, co mam tu robić. Więc jeżeli to nie jest twoje miejsce, to znajdź dom. Poproś tatę, żeby przyprowadził cię do domu. Do domu, który będzie zmieniał twoje serce, dotykał swojego serca. Który będzie powodował, że będziesz mógł tu przyprowadzić swoje dzieci, swoją żonę i powiedzieć, tu zamieszkamy. Bo tu czujemy się dobrze. Tu możemy zostawić nasze serca i z tego miejsca będziemy służyć. Bo wiem, że jak tam zgrzeszymy, to oni zawsze mi powiedzą, ale zawsze mnie przyjmą. I nie będą się wtrącać w moją służbę. Będą mnie błogosławić w jej rozwoju. To niech będzie mój dom. Chcę mieć swój dom. I to jest modlitwa mojego serca, żebyście mieli swoje domy. Żebyście mieli swoje domy. Liderów, którzy za wami stoją. Ojców, którzy za wami stoją. Przyjaciół, którzy za wami stoją. Żebyście weszli w miejsce waszego przeznaczenia. W miejsce waszego powołania. Które wyrośnie stąd jak korzeń w nowe miejsce. Ale zawsze to będzie dom, do którego wracacie. Moje dzieciaki, moje córy, które już tu nie mieszkają, w innych miejscach są, one zawsze wracają, żeby pogadać, żeby pokazać następne dziecko. Albo dzwonią, albo piszą, albo troszczą się, czy czegoś nie potrzebujecie. To jest moje zrozumienie kościoła, to jest moje zrozumienie domu. A dzieci moich ludzi, którzy tu się wychowywali, wrócili i służą wśród nas. bo powiedzieli, to jest mój dom. I to jest mój największy zachwyt, że oni wrócili, że są. Już są takie wielkoludy i służą razem ze mną. Wróciły do domu. To jest mój dom. Okej? Dobra. Czyli niewolnik opuści dom. Syn zostanie na zawsze. Syn weźmie odważnie z tego, co mam. Wszystko, co ma ojciec moje jest. Dlatego rzekł, że z mego weźmie, a wam opowie. Ewangelia Jana 16:15. Jeżeli jesteś w domu, to wiesz, co możesz wziąć. Wiesz, czego nie możesz wziąć. Wiesz, jakie są zasady domu. Nie nadużywasz ich. A jak nadużyjesz, to wiesz, że ci powie, ej, tego nie ruszaj. Ostatnio rozmawiałam właśnie z przyjacielem i on mówi do mnie, wiesz, mój syn wyniósł połowę sprzętu, bo sprzętu, który my kupiliśmy tutaj, bo mówi, że tamto miejsce jest jego bardziej miejscem i że wyniósł do wspólnoty. Ale ja mówię, synu, ale to jest nasze, nie wynoś za dużo, bo tata nie będzie miał gdzie garków wsadzać. Wiesz, i on część przyniósł, powiedział, dobra, tato. Czyli jeżeli ja jestem synem w domu, to ja wezmę z ojca i zobaczcie, wezmę z ojca i dam. A jeżeli ja jestem synem w domu ojca, to ja też nie myślę, czy ja mam wiary, czy ja nie mam wiary, czy ja mogę położyć na kimś ręce, czy ja nie mogę położyć, czy ja mam się pomodlić uzdrowienia, muszę to rozeznać. Nie, ja biorę z domu ojca i niosę i uzdrawiam. Dlaczego? Bo to jest natura ojca, ja znam naturę ojca. Ja jestem blisko natury ojca. Ja mogę to zrobić w miłości ojca. Nie w potępieniu, nie w innych rzeczach, ale w miłości ojca, bo ona jest we mnie. I z tego miejsca ja mogę służyć z oddaniem. Okej? Czyli ostatni fragment. Mówi o tym, że to, co słyszeliśmy od początku, tak, to mamy, to, co słyszeliśmy od początku, to mamy w sercach mieć. To jest napisane w Jana, w 1 Jana 2:24. Jeśli chodzi o was, pozostajcie przy tym, co usłyszeliście na początku. Jeśli pozostaniecie przy tym, co usłyszeliście na początku, to pozostawać będziecie również w Synu oraz w Ojcu. Wiecie co, to jest bardzo ciekawe, bo Jan pisze ten list w momencie, kiedy są jakieś podziały, w którym się okazało, że jedni są nie ich, a inni są ich. I on mówi, musicie być w tym, co usłyszeliście na początku. I oczywiście możemy poczytać, co oni usłyszeli od Jana na początku, ale możemy też podejrzewać o to, co Jan im mówił na początku. To jest Jan, pamiętajcie. Co my słyszymy na początku? Kiedy przychodzimy do Boga. Co słyszymy na początku? No tak można odważniej, tak. Zacytuję tylko te poprawne odpowiedzi. Na początku słyszymy o miłości. Że ktoś zrezygnował ze swojego życia, że ktoś oddał swoje życie, żeby umrzeć za nas. Nie słyszymy o tym, że mamy pokutować, że jesteśmy grzesznikami, że demony nas napadną, że pójdziemy do piekła. Słyszymy o miłości, że ktoś oddał swoje życie za nas. Objawienie nam również mówi do tych z nas, którzy są w różnych miejscach w życiu z Bogiem. Pamiętacie? Jeden mam do was zarzut, że zapomnieliście o pierwszej miłości. Jeżeli my nie pielęgnujemy miłości, to nie będziemy chodzić w oddaniu, a w służeniu, w zasługiwaniu sobie. Jeżeli my nie pielęgnujemy miłości, to nie będziemy w emocjonalnym zauroczeniu w swoich małżeństwach. Jeżeli my nie pielęgnujemy miłości, to będziemy odpuszczać, a nie zostawiać. Czyli my potrzebujemy żyć cały czas w pierwszej miłości, pielęgnować spotkania z Panem Jezusem, być z Nim, zanurzać się w Nim, być blisko Niemu, bo wtedy inne słowa, które wypowiadamy, będą z tego wynikać. Rzeczy, które robimy, będą z tego wynikać. Będą wynikać z oddania. Z oddania Jemu. Z oddania Jemu. A to będzie wynikać z naszej miłości. Jeżeli boisz, jesteś na tym miejscu i boisz się, że nie wejdziesz w swoje przeznaczenie i swoje powołanie, bo ktoś cię może powstrzymać. Czy to jest twój lider? Czy to jest twój pastor? Czy to jest twój mąż, czy twoja żona? To nie znasz swojego Boga. Jeżeli to jest twoje przeznaczenie i twoje powołanie, to Bóg cię tam wprowadzi. Ale prawda jest taka, że to będzie jego droga, nie twoja. I być może się tak buksujesz, bo nie idziesz jego drogą, bo próbujesz przejść po trupach. Nie wiem, do kogo to mówię. Być może do kogoś w internecie, ale to jest do ciebie. To jest bardzo ważne, żebyś nie walczył z człowiekiem, wchodząc w swoje przeznaczenie. Żebyś wchodził w swoje przeznaczenie. Żebyś nie chodził w frustracji, dlatego że nie możesz wejść w swoje przeznaczenie. Żebyś nie wątpił w swojego Boga, że On cię przyprowadzi do miejsca, w którym cię widział, tylko dlatego, że do tego tego miejsca zostałeś przeznaczony, tylko dlatego, że do tego miejsca zostałeś powołany, tylko dlatego, że tam dokładnie pasujesz i tak zostałeś stworzony. Twój tata zawsze będzie po twojej stronie, ale nigdy po twojej stronie przeciwko komuś. To nie jego droga, to nie jego kierunek. I kończąc, psalmem 27,4. O jedno prosiłem Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana w Jego świątyni i czekać na odpowiedź. Oglądać piękno Pana po wszystkie nasze dni i czekać na Jego odpowiedź. O to jedno Pana proszę, żeby z Nim być, żeby z Nim się spotykać, żeby Jego doświadczać. To doświadczenie Boga, które dał mi przez ostatnie lata, jest po prostu w porównaniu z tym, jak było kiedyś, czymś niesamowitym. To siadanie z Nim, bycie z Nim, przebywanie z Nim, które powoduje, że całe życie zaczyna wyglądać inaczej, jest czymś, co kompletnie jest w stanie zmienić wszystko. Co powoduje, że moje serce jest pełne oddania w taki sposób dobry. I nie przeszkadza mi, jeżeli ktoś tego nie przyjmuje. Oczywiście muszę to przeżyć, bo jestem człowiekiem. Rzeczy człowiecze mnie bolą. Zranienia mnie bolą. Obmowy mnie bolą. Bolą mnie rzeczy, kiedy kogoś ranię i nie mogę przeprosić. To jest bolesne. Tak jak dla ciebie. Nie wierzę w te teorie, w które niektórzy do mnie wygłaszają, rozmawiając ze mną, że jak zmienię całkowicie swoją tożsamość, to już mnie nic nie będzie bolało. Będzie cię bolało, ale tożsamość musisz przenieść z tożsamości z twojego domu rodzinnego w tożsamość Jezusa, w tożsamość z domu rodzinnego w tożsamość Bożą, w tożsamość domu, w tożsamość Królestwa. Żeby przeżyć. Żeby przeżyć, bo ten świat boli, naprawdę boli. W tym świecie ludzie umierają, ciężko chorują, w tym świecie jest strata. Jest mnóstwo przelanej krwi, w tym świecie jest trudno. W tym świecie jest łatwiej nie kochać niż kochać. W tym świecie jest łatwiej być niedocenionym niż być docenionym. Ale w Nim, w spotkaniu z Nim mamy wszystko. Okej. Okay. Tato, dziękuję Tobie za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie. Dziękuję, że Ty jesteś, że jesteś z nami i dotykasz naszych serc. Tato, ja modlę się, abyś dotknął każdego serca na tej sali, serca, które nas słucha w internecie. Tato, ja modlę się, abyśmy naprawdę byli wolni od osądzania, żebyśmy umieli przebaczać, żebyśmy umieli błogosławić, żebyśmy umieli szukać jedności, żebyśmy uczyli się Twojego sposobu oddania, wynikającej z miłości. Żebyśmy dali Ci dotknąć każdego zranienia w naszym sercu, każdej niemocy w naszym sercu, każdego bólu w naszym sercu, każdej samotności w naszym sercu, każdego strachu przed kontrolą, strachu przed nadużyciami w naszym sercu. Abyśmy dali dotknąć, Tato, każdego miejsca, gdzie czujemy, że ktoś z nami współzawodniczy. Albo kiedy widzimy, że my współzawodniczymy. Każdego miejsca, które, do którego prowadzi nas to doświadczenie syna niemarnotrawnego. Abyśmy mogli dotknąć tych miejsc i aby nasze serce mogło przyjmować innych. Miałam taką rozmowę z moim dzieckiem. Nie tym. Kiedy moje dziecko zapytało mnie i mówi do mnie: mamo, no mi jest tak ciężko wybaczyć. Ja tak bym nie chciał, żeby tak było, żeby ta osoba tam była. Co ja mam zrobić? Ja mówię do niego: wiesz, mnie też w wielu wypadkach było ciężko wybaczyć. Ale zrozumiałam, że Jezus umarł za tą osobę, która mnie zraniła. Że On dał swoje życie za tą osobę. Bez względu na to, jaka ona jest, Jego miłość go zmienia, tą osobę. Ja może nie mogę go zmienić, ale mogę się nauczyć ją kochać ze względu na szacunek do Ciebie, ze względu na to, że Ty oddałeś życie swojego Syna za tą osobę. Ja mogę z tego miejsca kochać tą osobę. Chociaż nie mogę za nią nie przepadać. I mój syn mówi, ale mogę ją jeszcze trochę nie lubić. Ale ja wiem, że muszę dotykać jego serca i pozwolić mu na ból. Pozwolić mu na pokazanie, jak on źle się z tym czuje. On tego potrzebuje, żebym ja była po jego stronie. Żebym ja nie powiedziała, wiesz, oto pani nauczycielka, ona jest beznadziejna, nie słuchaj jej. Nie o to chodzi. Ale żebym ja mu powiedziała, synu, ja rozumiem, że to boli, że to jest nieprzyjemne. Rozumiem, że to takie jest. I tata dzisiaj mówi do ciebie, ja rozumiem, że to było nieprzyjemne. Ja rozumiem, że to był duży ból. Ja rozumiem, że ciągle czujesz to odrzucenie względem innych ludzi. Ja rozumiem, że ciągle boisz się, że następni cię zawiodą. Ja rozumiem, że ciągle boisz się, że i następni, jak to się mówi, dadzą ciała, że następni cię zranią. Ja to rozumiem. Ale musisz zaufać mnie. I musisz wiedzieć, że cokolwiek się stanie, ja będę po twojej stronie. Bo przelałem swoją krew, żeby wziąć każdą niemoc na siebie. Każdą twoją niemoc. Każdą twoją słabość. Wziąć to na siebie. I teraz, ponieważ jesteśmy w tym miejscu przybliżenia się do Jezusa, w tym miejscu, w którym możemy zanurzyć się w Nim, ponieważ Jego DNA zmienia nas, Jego serce zmienia nas, to ja poproszę Zbyszka, będę się o Niego modlić, aby poprowadził nas dalej.
Mamy wino i chleb?
Słuchajcie, zróbmy tak, przygotujcie wino i chleb, bo gdzieś nam jeszcze się nie przygotowało. Wiolu, mogę cię poprosić, żeby zespół przyszedł, kochani, przyjdźcie, poprowadzić nas w uwielbieniu. Jak będziemy gotowi na wszystko, to Zbyszek. Przejmie. Także niech wasze serca będą dotykane. Niech wasze serca wejdą w spotkanie z Nim. Będą zanurzone w Nim. Będą napełnione Nim. Zanurzymy się w Nim teraz, stojąc przed Nim i pokazując Jemu nasze serca, dlatego że to nie człowiek nas zmieni, nie On powinien to znaleźć, ale my powinniśmy nauczyć się znajdować te nasze obolenia, te nasze zranienia przed Nim, te bóle naszego serca. Więc stańcie, kochani, przed Nim. Zanurzcie się w Jego obecności. Kiedy będziemy gotowi, Zbyszek poprowadzi nas w wieczerzy.